każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
A audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy serdecznie. Dziś przenosimy się na północ województwa. Porozmawiamy o bardzo ważnej inwestycji i dla Gorzowa, ale myślę też, że dla całego województwa lubuskiego. Spalarnia śmieci. To potocznie, nowoczesna, ale tak naprawdę ta cała sprawa nazywa się instalacja termicznego przetwarzania odpadów. 500 000 000 zł powstać ma za 4 lata. Zapisano tę inwestycję w strategii rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Zabiegał o tę inwestycję Gorzów, tak informuje gorzowski magistrat. I między innymi o tej inwestycji za chwilę usłyszycie państwo prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Rozmawiałem także o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Otóż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie tak dawno temu poinformowało, że Gorzów, właściwie MOF Gorzów, czyli Miejski Obszar Funkcjonalny zrzeszający Gorzów i okoliczne gminy i wykorzystujący pieniądze właśnie z tego trybu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, te pieniądze kontraktuje najlepiej w kraju, a do niedawna, przypomnę, Gorzów był ponaglany, że te pieniądze słabo wydaje. O tym porozmawiamy z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim. Proszę posłuchać, bo warto, ciekawa rozmowa. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest gościem naszej audycji. Witam panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, w Gorzowie powstanie spalarnia śmieci. Taką inwestycję przewiduje strategia województwa lubuskiego do 2030 roku. Spalarnia to jest bardzo prosta definicja. Oczywiście chodzi o instalację termicznego przetwarzania odpadów, która ma pewnie bardzo skomplikowaną swoją formułę i tak dalej, i tak dalej. Świebodzin nie chciał tej inwestycji. Zielona Góra też tak patrzyła na nią obojętnie, a o Gorzów odwrotnie. Zabiegaliście o wpisanie tej inwestycji do strategii rozwoju województwa lubuskiego. Dlaczego?
No, przede wszystkim słusznie pan redaktor na początku zauważył, że dzisiaj nie mówimy o spalarni, tylko o zakładzie termicznego przetwarzania odpadów. My jesteśmy świadomi tego, co się z odpadami w najbliższym czasie będzie działo. Tych odpadów coraz więcej przybywa, składowiska rosną. A jedyną słuszną, właściwą formą jest ich termiczne przetwarzanie. Czyli odpady, które przyjeżdżają do nas na składowisko, oczywiście, że są odsegregowywane. Te wszystkie frakcje, które nadają się do rynku wtórnego, one są odbierane i tak zwana frakcja podsitowa, czyli to, co zostaje już, nie jest możliwe do recyklingu, trafia normalnie na składowisko. Hałda rośnie i to jest prezent, który zostawimy naszym pokoleniom, naszym dzieciom, wnukom. Prezent, który będzie przez dziesiątki, jak nie setki lat emitował zanieczyszczenia, bo trzeba pamiętać, że to te wszystkie składowiska, które są w Polsce, one są oczywiście zagospodarowane, zasypane ziemią, ale te śmieci nie wyparowują. One tam w ziemi dalej leżą, one dalej pracują, tam się różnego rodzaju procesy gnilne dzieją, te często w takich niewłaściwych składowiskach te płyny dostają się do wód gruntowych. To jest duże niebezpieczeństwo. Stąd świadomość, że Gorzów ma być miastem przyjaznym mieszkańcom. Robiliśmy duże projekty i dalej będziemy robić w ochronie powietrza, takie między innymi jak Kawka, ale budowa zakładu termicznego przetwarzania odpadów jest dla nas ogromnym wyzwaniem z jednej strony, bo jest to ogromna inwestycja, ale z drugiej strony szansą na to, że pozostawimy przyszłym pokoleniom czyste środowisko.
Panie prezydencie, jak to będzie zorganizowana już ta formalna budowa? Bo jak rozumiem, te projekty, plany, to potrwa około 2 lat. Budowa może się skończyć, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 4 lata. To jest 500 000 000 zł. Kto to będzie wykonywał? Jak to będzie od formalnego, technicznego punktu wykonane?
My tak naprawdę rozmawiamy na ten temat już od dobrych 2 lat. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami. Dzisiaj wiemy, że są to podmioty zewnętrzne, podmioty zagraniczne, ale też podmioty polskie, które chcą taką inwestycję przeprowadzić. Po stronie miasta nie będzie tutaj potrzeby wydatkowania środków, ponieważ ta inwestycja po prostu spina się biznesowo. Natomiast dla nas najistotniejszym zadaniem jest to, żeby w to zadanie włączyć naszą miejską spółkę Inneco, bo my chcemy zagwarantować naszym mieszkańcom cenę. Dostęp do takiej spalarni będzie gwarantował mieszkańcom Gorzowa, gmin ościennych, cenę, co przy rosnących cenach odpadów czy opłat za składowanie daje gwarancję, że nie będziemy podnosić ceny za śmieci. I to jest dla nas kluczowa rzecz. Dlatego stąd potrzebny jest udział miasta, udział miejskiej spółki, bo z jednej strony będziemy dostarczać ogromną ilość odpadów, ale z drugiej strony chcemy mieć zagwarantowaną cenę tak, żeby mieszkańcy nie musieli liczyć na kolejną podwyżkę.
No właśnie, panie prezydencie, bo pytanie jest takie, jak na tym skorzystają mieszkańcy? Słyszą o inwestycji, dla nich instalacja termicznego przetwarzania odpadów to nie jest coś, co mówi dużo. Dużo może powiedzieć cena, ale też słyszałem i czytałem o tym, że tutaj też będzie wchodziła energia elektryczna, którą też będziecie mogli wykorzystać.
Tak, tak. Właśnie na tym polega sprawa, że z jednej strony zagwarantujemy mieszkańcom cenę odpadów, czyli to, że nie będą mieli, że ceny odpadów nie będą rosły. To jest już pierwsza dobra informacja dla mieszkańców, że jeżeli się w systemie jakby nic nie zmieni, to cena będzie zagwarantowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że taki zakład będzie produkował energię cieplną i energię elektryczną. To jest atut dla potencjalnie strefy przemysłowej, bądź możliwe, że również to ciepło będzie wpuszczane do sieci ciepłowniczej, co też będzie dawało pewną gwarancję, stabilność, bo dzisiaj te turbiny gazowo-parowe, które w Gorzowie zarówno produkują prąd, jak i ciepło, są najnowocześniejsze chyba w Polsce. Wiem, że PGE odchodzi od węgla i w Gorzowie tak naprawdę na co dzień pracują tylko i wyłącznie turbiny gazowo-parowe. Została chyba jedna ostatnia szczytowa turbina węglowa, która sporadycznie była uruchamiana, ale już też będzie wyłączana. W związku z tym będziemy mieli dwa źródła energii, źródła ekologiczne. Warto zwrócić uwagę, zobaczyć, myślę, że też będziemy bardzo mocno edukować mieszkańców, pokazywać między innymi taki zakład termicznego przetwarzania odpadów w Szczecinie, czy też ostatnio powstał w Rzeszowie. To są zakłady, które nie emitują absolutnie żadnych pyłów, żadnych gazów, żadnych dymów. Zakłady są bardzo nowoczesne, nie ma żadnego składowiska, bo śmieci dostarczane są w systemie just in time, więc po prostu śmieciarki czy ciężarówki wjeżdżają na określoną godzinę, są awizowane, więc też nie ma problemu z jakimiś składowiskami, z tym, że śmieci latają po okolicy. Są to bardzo nowoczesne zakłady i dla nas jest to wielka sprawa, dlatego też o to walczymy.
A spodziewacie się protestów i dyskusji wśród mieszkańców?
Dyskusja na pewno będzie, bo to jest nieuniknione. Natomiast myślę, że mamy już bardzo świadome społeczeństwo i mieszkańcy Gorzowa, Polacy doskonale zdają sobie sprawę, że nie możemy zostawić tych w cudzysłowie mogielników naszym przyszłym pokoleniom, bo my naprawdę tak zakopujemy ogromne ilości śmieci. To są tysiące ton śmieci, które pozostają w ziemi. Jedyną możliwą formą jest właśnie ich termiczne przetwarzanie. W ich skutku nie ma emisji żadnych gazów, a tak naprawdę zostaje jakaś część żużlu i popiołów, które są wykorzystywane też choćby do budowy dróg, więc to jest dzisiaj najskuteczniejsza forma przetwarzania odpadów i ratowania środowiska.
Ale kończąc ten temat, jak to jest, że Świebodzin, samorządowcy Świebodzina nie chcieli i w tej sprawie było kilka pism, wniosków. Słyszałem wypowiedź w jednej z rozgłośni lokalnych prezydenta Zielonej Góry, który mówił, że też nie jest zbyt dobrze nie patrzy na te inwestycje, a Gorzów odwrotnie, chcieliśmy i zabiegaliśmy o to. To może z naszego punktu widzenia i tej inwestycji 500 miliona, może dobrze, że te samorządy nie chciały, ale właśnie jaka jest ta różnica, że Gorzów chce, a tamte nie?
Może są zajęci innymi sprawami. My zajmujemy się przede wszystkim teraźniejszością i przyszłością naszego miasta. Nie wchodzimy w różnego rodzaju gierki polityczne ani zabawy. Po prostu myślimy o tym, jak miasto będzie wyglądało za 10, 20, nawet 50 lat. W związku z tym projektujemy to miasto. Nie można sobie pozwolić na to, żeby przespać takiego momentu, ponieważ jeszcze raz powiem, nie możemy produkować śmieci. Produkujemy je, ale nie możemy ich zostawić naszym przyszłym pokoleniom. Więc ja nie wiem, dlaczego te miasta nie chciały, dlaczego. Myślę, że w dużej mierze i wynika to też z niewiedzy, z tego, że faktycznie, tak jak pan redaktor na początku powiedział, spalarnia. To nie jest spalarnia. To nie funkcjonuje.
Tak, absolutnie. Mówimy potocznym językiem, tak, żeby tak, wyjaśnić, ale oczywiście po to rozmawiamy dzisiaj na antenie Radia Zachód, żeby to dokładniej wyjaśnić naszym słuchaczom i mieszkańcom nie tylko północy województwa lubuskiego. Panie prezydencie, jakiś czas temu, dość dawno, Gorzów był ponaglany, upominany o wydawanie pieniędzy unijnych w ramach tego trybu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Teraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało wam, a wy jako miasto pochwaliliście się na swojej stronie internetowej, że ta kontraktacja ZIT-ów najlepsza jest właśnie w ZIT-ie gorzowskim. Co się stało, że taki przeskok nastąpił?
No tak naprawdę to jest praca wielu, wielu ludzi. Oczywiście, że ktoś może powiedzieć, a co to za problem wydać pieniądze? Problem w tym, żeby wydać je sensownie i żeby te inwestycje przysparzały wartości dodanej miastu. Początek faktycznie był trudny, ponieważ nie mieliśmy projektów, trzeba było przygotować dokumentacje techniczne, ale kiedy to się wydarzyło, ten proces oczywiście długo trwał, bo to były tak naprawdę pierwsze 2 lata mojej pracy w mieście. To był taki proces bardzo żmudny, bo mieszkańcy oczekiwali szybkiej zmiany, a tutaj my siedzieliśmy w papierach i tonęliśmy w przygotowanych dokumentacjach. Mamy świetny zespół urzędników, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem inwestycji i prowadzeniem. Oczywiście, że zdarzają się różnego rodzaju niedociągnięcia. Nad tym cały czas pracujemy. Chcemy, żeby te inwestycje były lepiej dopracowane, ale tak, to jest efekt po prostu ciężkiej pracy, dobrego zespołu i też tego, że mamy świadomość, że za chwilę przyjdzie nowa perspektywa unijna i chcemy być na nią bardzo dobrze przygotowani. Stąd już rozpoczynają się przygotowania nowych projektów. Przygotujemy się do nowej perspektywy.
Ale pan wie, że będzie 5 MOF-ów w województwie lubuskim. To w jakiś sposób utrudni pracę tego powiększonego gorzowskiego MOF-u o, przypomnę, Witnice, Strzelce, Skwierzynę i Kostrzyn?
Myślę, że nie utrudni. To wszystko będzie zależało od tego, jak fundusz unijny zostanie dla województwa wynegocjowany. Jeżeli zarząd województwa, jeżeli sejmik województwa zdecyduje o odpowiedniej alokacji środków unijnych dla ZIT-ów, to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy. To dlatego, że wygląda to tak, w skrócie ujmując, że dla danego miejskiego obszaru funkcjonalnego przyznawana jest pewna pula i my wewnętrznie, jako włodarze poszczególnych gmin, dogadujemy się, jak realizujemy, jakie wnioski, jakie projekty będziemy realizować. To jest najlepsza forma, ponieważ jeżeli musimy normalnie startować w konkursach, to przygotowujemy dokumentację, robimy mnóstwo energii idzie. I czasami tej energii mnóstwo idzie niestety w komin, dlatego że startujemy do konkursu z pełną dokumentacją, wydane pieniądze, a się okazuje, że nie dostaliśmy pieniędzy. A tak, przygotowujemy projekty już konkretne, realizujemy je. Oczywiście Urząd Marszałkowski cały czas nas kontroluje, cały czas sprawdza, czy robimy to zgodnie z priorytetami. Też współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest bardzo dobra, ale oczywiście bardzo srogo na nas patrzą, ponieważ no, są strażnikami pieniędzy publicznych, pieniędzy europejskich, w związku z tym muszą, taka jest ich rola. Natomiast my w miejskich obszarach funkcjonalnych po prostu wiemy najlepiej, jak te pieniądze wykorzystać.
Mówi pan o tych nowych pieniądzach, które nadejdą. Rola zarządu sejmiku jest tu bardzo ważna, ale też wpływ na sejmik, no, który uzyskał właściwie po ostatniej sesji sejmiku widać prezydent Zielonej Góry, to już nie mówię o personaliach, ja mówię tylko o pewnym wpływie na pracę i tryb pracy. Obawia się pan, że Zielona Góra może względem Gorzowa, ja nie mówię o rywalizacji dwóch miast, ale to są ważne kwestie, które trzeba, mi się wydaje, poruszyć, a przynajmniej o to zapytać, zyskuje jakąś przewagę, czy tu jednak te liczby, wyliczenia i te europejskie statystyki będą miały jednak dużo do powiedzenia i nie da się tego łatwo tak obejść?
Inne, oczywiście, że każdy ciągnie kołdrę w swoją stronę i jak najbardziej pewnie Zielona Góra próbuje, jest to normalne, walczyć o swoje. My również walczymy. Są dwa sposoby. Można to robić medialnie, a można też po prostu normalnie pisząc wnioski, realizując politykę regionalną, więc my nie wchodzimy w jakiś spór polityczny z zarządem województwa, tym bardziej nie mamy też ku temu powodu, bo współpraca i z zarządem województwa, i z radnymi, z sejmikiem jest bardzo dobra. Jest przede wszystkim merytoryczna. Nie skupiamy się na tym, żeby tworzyć tutaj jakiś klimat. Nikt nie ma chyba, może w Zielonej Górze jest to, wynika to z tego, że te bliskie relacje Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, może one powodują jakieś ambicje polityczne, ale może ta odległość akurat w naszym przypadku działa na korzyść. I pracujemy merytorycznie, nie skupiamy się na właśnie takich wątkach politycznych. Oczywiście, że my też walczymy i będziemy każdy grosz dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego i dla naszego miasta Gorzowa walczyć i zdobywać, ale w trochę inny sposób.
A ta polityka lubuska, sejmikowa, pana denerwuje? Tak już pomijając te względy urzędnicze relacji dwóch urzędów, to, że niektóre sytuacje po prostu nie przechodzą, albo są odkładane ad acta, albo na kolejne sesje, a wygrywa taka polityka?
Właśnie uważam, że to psuje samorządność, że tego rodzaju walki polityczne psują jednak to, co w samorządzie jest najlepsze, czyli merytoryczną pracę. Ale z drugiej strony no, to jest też taki świat mikropolityki, polityki lokalnej, więc jakby jest to naturalne, choć my staramy się nie wchodzić w te buty. Udało się podjąć i wypracować bardzo dobrą współpracę z Radą Miasta. Stąd choćby to, że budżet 2021 roku został przyjęty przez całą Radę. To się nie zdarzyło chyba nigdy w historii miasta. Bardzo się z tego cieszę. I tak samo merytorycznie staramy się pracować ze wszystkimi instytucjami, z którymi współpracujemy, z Urzędem Marszałkowskim, z innymi instytucjami samorządowymi, ale też rządowymi, bo trzeba pamiętać, że to nie jeden kierunek finansowania inwestycji, że to nie tylko Urząd Marszałkowski, ale również różnego rodzaju ministerstwa, które nas wspomagają, wspierają. Więc skupiamy się przede wszystkim na merytorycznej pracy. Czasami mnie też pytają mieszkańcy, czemu się jakby nie wypowiadam w kwestiach takich politycznych. No to nie jest potrzebne. Róbmy swoje po prostu.
Mówił prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego weekendu.
A my stawiamy kropkę. Za chwilę wrócimy do rozmowy o między innymi spalarni, o ZIT-ach, ale już z radnymi Gorzowa i radnymi sejmiku województwa lubuskiego.
W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy po krótkiej przerwie i witamy kolejnych gości. Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
I Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Wzajemnie witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Panowie, pytałem prezydenta Gorzowa chwilę wcześniej o problem, o budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Media nazwały to w takim szerokim skrócie spalarnia, nowoczesna spalarnia śmieci. Na tym skorzysta przede wszystkim Gorzów, czy przede wszystkim region? Marek Surmacz.
No to jest inwestycja bardzo duża, bo szacowana na pół miliarda, a może więcej, w zależności od tego, jaki wariant przerobowy zostanie wybrany. Inwestycja bardzo służąca środowisku, bo to jest zagospodarowanie ogromnej masy, od 150 może i więcej tysięcy ton rocznie odpadów. Frakcji palnej to jest taka frakcja powstająca z rozdrobnienia odpadów, które nie są odpadami niebezpiecznymi, a są łatwe w spalaniu, czyli łatwe do wydobycia energii, w tym przypadku energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o wpływ tej inwestycji na gospodarkę odpadami w mieście i w regionie, to pierwszym, który powinien na tej inwestycji skorzystać, powinna być wspólnota samorządowa naszego miasta, bo takie powinno być też uzasadnienie biznesowe, czyli to powinno mieć wpływ bezpośredni na wartość cen, na wysokość cen za zagospodarowanie odpadów, bo jeśli będzie można część ze zgromadzonych, odebranych od mieszkańców Gorzowa i najbliższego otoczenia odpadów będzie można przetworzyć na energię elektryczną, którą się z kolei sprzeda do systemu, to w bilansie ogólnym, ekonomicznym, powinniśmy mieć wyraźny wpływ ekonomiczny na wartość odebranych odpadów. Poza tym to zapobiegnie też przymusowi budowania kolejnych kwater i składowania tego, co się przetworzyć, czyli wyselekcjonować w recyklingu i wykorzystać nie da, a nadaje się do spalania i pozostajemy wtedy przed alternatywą. Czy na przykład kupić usługę spalania dość kosztowną w takiej sytuacji od sąsiadów, czyli od Szczecina, Poznania albo w innym lokalizacji, Bydgoszczy, i wtedy wpływa to na podwyższenie kosztów gospodarowania odpadami, albo ponieść wydatek, nawet nie ponieść może bezpośrednio wydatek, bo układ finansowy, czyli cały skład finansowy inwestora powinien być tak skonstruowany, żeby miasto właściwie symbolicznie tylko partycypowało w kosztach, ale z racji lokalizacji miejsca, bliskości i tej zlewni pierwszej dostarczania odpadów powinno być pierwszym i dominującym beneficjentem z usytuowania i z wzniesienia tej inwestycji.
Jerzy Sobolewski.
Może zacznę od tego, że w poniedziałek 15 lutego odbyła się sesja sejmiku województwa lubuskiego. Tam została przyjęta strategia naszego województwa do 2030 roku, w której zapisano właśnie miasto Gorzów jako lokalizację budowy właśnie tej nowoczesnej spalarni odpadami i najprawdopodobniej miejscem będzie Chruścik, tak jak do tej pory tam jest składowisko odpadów. Zakłada się, że ta technologia będzie budowana w tak zwanej kogereakcji, czyli będzie wytwarzała jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Jest to bardzo nowoczesna technologia. Takich spalarni w Polsce jest 5, w Europie ponad 400. I jeżeli chodzi o lokalizację i w ogóle o sam pomysł i projekt, to startowała do tego projektu również Zielona Góra, Świebodzin i inne miasta, ale Gorzów okazał się tutaj najlepszy, jeżeli chodzi o przeprowadzenie projektu, zaplanowanie projektu. I całe szczęście, że tutaj akurat nasi urzędnicy bardzo by się spisali. Ten projekt po prostu wygrał i ta spalarnia będzie w Gorzowie. My produkujemy w Polsce 10 milionów ton śmieci. To jest coś niesamowitego i sobie można pomyśleć, że 80% tego, co do tej pory składaliśmy, to 80% można po prostu spalić i przerobić jeszcze na energię właśnie tą pozytywną. I myślę, że te korzyści ekologiczne, również i materialne, bo przecież można tą energię i ciepło sprzedawać, spowodują, że rzeczywiście to się przyda Gorzowowi, bo takie spalarnie, panie Marku, w Poznaniu nie będziemy brali śmieci, bo w Poznaniu już jest już taka spalarnia i widziałem tą spalarnię, to jest coś niesamowitego, jak technologia posunęła się w międzyczasie właśnie do tego, a to jest, wydaje mi się, że wszystka, cała nauka idzie właśnie w dobrym kierunku, żeby utylizować, spalać śmieci, a nie składować, bo jeżeli my będziemy mieli 85% mniej składali tych odpadów, no to sobie Państwo pomyślicie, ile terenów trzeba by było, żeby po prostu te odpady gdzieś tam składać. Także uważam, że to jest korzystne dla Gorzowa. Dobrze, że to będzie. Tak jak kolega powiedział, to będzie 500 milionów złotych. To jest niesamowita kwota, ale na pewno dostaniemy duże dofinansowanie z Unii Europejskiej, bo Unia idzie właśnie w kierunku rozwiązań tych proekologicznych i mam nadzieję, że to będzie, tak jak już wcześniej powiedziałem, z korzyścią dla nie tylko dla Gorzowa, ale dla tutaj mieszkańców i obszaru funkcjonalnego wszystkich gmin i może być może nawet i dalej.
To ja wszystkim słuchaczom przypomnę, że to jest inwestycja, którą możemy wykonać za około 4 lata, bo 2 lata będzie trwało przygotowanie projektów, za 4 lata być może ta inwestycja będzie już gotowa. Ja poszukałem podobnych inwestycji i w kraju, i w Europie. Dobrym przykładem jest tutaj chyba Dania, gdzie takie inwestycje, takie instalacje funkcjonują. Co więcej, do nich są sprowadzane z zagranicy odpowiednie tam odpady, tak, żeby one funkcjonowały i cały czas tworzyły.
Nie tylko już w tej chwili do Danii, ale Szwecja cierpi na deficyt odpadów.
450 już jest w Europie, no to już jest bardzo dużo. Także 5 w Polsce, no to...
Także to jest ten plus i to, jak będziemy mogli na tym korzystać. No bo pytanie jest takie, jak szybko te ceny ewentualnie śmieci mogą ulec zmianie i czy ulegną na plus dla wszystkich mieszkańców, którzy płacą. No i energia, co z nią będzie? Czy będziemy oświetlać na przykład ulice? I dzięki temu te rachunki miasta spadną. Ale też mnie interesuje, bo wiem, że Świebodzin startował, ale tam samorządowcy, duża grupa samorządowców powiedziała nie. Prezydent Zielonej Góry też w jednym z wywiadów powiedział, że no dzisiaj nie jest entuzjastą, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. A Gorzów odwrotnie. Marek Surbacz.
No tak, dlatego, że my pierwsze właściwie rozważania na temat ulokowania w Gorzowie takiego zakładu termicznego przetwarzania odpadów, bo to dzisiaj są tego typu technologie, spalarnia tak bardziej wprost nazywana czy w potocznym języku, były podejmowane, ja pamiętam, w 1992 roku, czyli już dobre, bez mała 30 lat temu. Wtedy, kiedy powstał pomysł zbudowania zakładu utylizacji odpadów, który po wielu modernizacjach i technologicznych, i organizacyjnych trwa do dzisiaj pod nazwą firmy Inneco. I w związku z tym my mamy spore doświadczenia i Polacy, Gorzowianie są dość mocno wyedukowani, jeżeli chodzi o kwestie zagospodarowania odpadów, bo jeżeli przez 30 lat się o tym mówi, podejmuje się wysiłki finansowe w samorządzie, następują potem jakieś przekształcenia. Przypominam też, że w 90-tych latach radni odbywaliśmy grupowe takie studyjne wyjazdy za granicę. Oglądaliśmy takie instalacje w Wiedniu, zapoznawaliśmy się z metodami przetwarzania odpadów czy zagospodarowania odpadów. To pamiętam, jak dziś w 92 roku uczestniczyliśmy w targach w Wenecji nawet. Trochę tamtych czasów i tego powodu żal, że dzisiaj radni rozmawiają o tym trochę teoretycznie, że prezydenta nie stać na to, żeby przedstawicieli klubów właśnie wydelegować i pooglądać tego typu instalacje, jak funkcjonują nie tylko w naszym kraju, ale też za granicą, bo my wprawdzie w tej chwili dorównujemy już technologicznie temu wszystkiemu, co jest na Zachodzie, tylko że oni mają doświadczenia w tym, co my chcemy teraz podjąć, już 50 i 60-letnie. Więc tego się nie da, takich doświadczeń się nie da porównać. My je będziemy mieli też za swoje następne kilka dekad. I lepiej uczyć się oczywiście od tych, którzy są już lepiej doświadczeni, bardziej doświadczeni. W tamtym czasie oglądaliśmy słynną spalarnię w centrum Wiednia, w mieście, pośród zabudowy. To są nieinwazyjne, nieemisyjne zakłady produkcyjne, można powiedzieć. I dlatego trzeba rozwiewać wszelkiego rodzaju obawy o jakąkolwiek szkodliwość oddziaływania na najbliższe czy dalsze otoczenie.
Jerzy Sobolewski, właśnie, czy będą jakieś obawy w pana opinii mieszkańców, czy będziecie musieli jako przedstawiciele tutaj samorządu Gorzowa tłumaczyć, rozmawiać z mieszkańcami, jak pan sądzi?
Gorzów jest miastem postępowym. Ja cieszę się, że prezydent Kubicki jest zacofanym prezydentem i w sumie dobrze, że nie dba o to, żeby takie rzeczy powstawały, bo to dla mnie to jest rzecz niesamowita. No trzeba i z technologią, trzeba orientować się, że cała Europa, cały świat walczy z tym, żeby było czyste.
Tylko panie radny, wie pan, przepraszam, że przerwę, ale a propos prezydenta Zielonej Góry, to raczej mi chodziło o to, że on wskazywał, że są nowocześniejsze rozwiązania, także...
No pan
tutaj,
Kubicki jest przeciwny, nie, no to dlatego...
Tak, że nie chciał u siebie spalarni, no tak brzmiało i że uważa, że...
Się cieszę, bo nasz projekt został zapisany w strategii województwa lubuskiego do 2030 roku i mam nadzieję, że to powstanie w Gorzowie, no bo to są, ja widzę bynajmniej same korzyści, a z mieszkańcami absolutnie trzeba rozmawiać i trzeba, no chociażby taki przykład, jeżeli my w Chruściku składujemy tysiące ton odpadów i powiększa się przestrzeń składania tych odpadów, a jeżeli my będziemy 80% spalali, no to automatycznie będzie mniej obszaru do tego, żeby tam składować śmieci, to od razu powietrze, środowisko, ziemia, gleba, atmosfera będzie po prostu bardziej czysta. A to sami widzimy, jaka jest technologia tej inwestycji, bo tak jak powiedziałem, ja widziałem, jak to wygląda w Poznaniu i Poznań jeden z pierwszych w Polsce wybudował taką, już działa i nikt tam nie ma z mieszkańców obaw, że to będzie odwrotnie działało na środowisko czy na mieszkańców, niż będzie miał jakiś pozytywny oddźwięk. Także ja się absolutnie nie boję, ale tak jak powiedziałam, z mieszkańcami trzeba rozmawiać, trzeba się spotykać i tłumaczyć, bo nie każdy rzeczywiście będzie się orientował, jak ta spalarnia będzie wyglądała. Także ja tu widzę same korzyści i cieszę się, że taka spalarnia powstaje właśnie w Gorzowie, a będzie oddziaływała, tak jak powiedziałam, na cały miejski obszar funkcjonalny plus okolice. Także nie dość, że będziemy mieli kilka tysięcy domów, można przecież może skorzystać z energii, z wytwarzanego ciepła. Być może, że potem jak się okaże za te 4 lata, kiedy to już będzie funkcjonowało, rzeczywiście, że te ceny energii spadną, bo będzie po prostu ta energia wytwarzana jakby za darmo.
Chciałem zapytać jeszcze o zintegrowane inwestycje terytorialne, bo panowie jako samorządowcy, jako radni wypowiadaliście się w tej sprawie, kiedy Gorzów był upominany o to, że te ZIT-y gorzowskie słabo są wykorzystywane i te kontraktowanie nie jest na satysfakcjonującym poziomie, ale się okazuje, że gorzowski ZIT tutaj się podciągnął i to bardzo wśród ośrodków wojewódzkich i to są dane z końca stycznia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 97,9% Gorzów zakontraktował. Tam wnioski o płatność, bo to jest druga część tego całego systemu, to jest 51, ale to już są didaskalia. To cieszy, to znaczy na pewno cieszy, ale no, Gorzów tutaj się postarał i trzeba to oddać miastu, że zrobiło swoje. Marek Surmacz.
No trzeba przypomnieć historii trochę, że kwestie ZIT-ów rozstrzygały się, czy przygotowania do realizacji tych inwestycji trwały już przed 2 kadencjami samorządu, czyli obecny urzędujący prezydent Kubicki, Wójcicki, który 2 kadencję już w tej chwili pełni. Prezydent wszedł w etap już wstępnego zakontraktowania, potem skorygowano to. Potem trwały negocjacje i chcę przypomnieć, że klimaty sporu pomiędzy poprzednikiem pana prezydenta Wójcickiego, Tadeuszem Jędrzejczakiem, a panią marszałek ówczesną Polak, miały też taki podobny wydźwięk jak dzisiejsze spory między prezydentem Kubickim a zarządem województwa. I jak widać, nakręcanie tego typu emocji i sporów nie służy dobrym realizacjom. Wtedy, kiedy ustalono już ostatecznie, jaki zakres będziemy wykonywać, to pozostały tylko tytuły inwestycyjne. One były podejmowane przecież po wielu konsultacjach i decyzjach samorządowych, również przez Rady Miejskie. A w tej chwili widać, to widać po prostu realizacyjnie, prezydent Wójcicki zebrał zespół wykonawców w urzędzie i prowadzi w taki sposób inwestycje, a prowadzi je inaczej. I to mamy doświadczenie już 6 lat blisko. Prowadzi je inaczej niż poprzednik. To widać, słychać i czuć. Dlatego może, tak o czym sam powiedział zresztą przed naszym wejściem na antenę, że on nie konfliktuje się z nikim. On widzi korzyści dla miasta, dla mieszkańców, dla wykonywania swojego zobowiązania wobec mieszkańców miasta, w tym, że jest w dobrej relacji z zarządem województwa, jest w dobrej relacji z władzami administracji państwa, czyli z Urzędem Wojewody i innymi instytucjami, które mogą wesprzeć go w realizacji celów, które sobie założył i które są powszechnie akceptowane. I z tego punktu widzenia, dlatego też widać powoli te efekty i te efekty są w tej chwili już namacalnie wyliczalne i empirycznie ujmowane w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach.
No właśnie, bo mówimy o MOF-ach, mówimy o ZIT-ach, a konkretnie to się przenosi na konkretne inwestycje. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z Wójt Kłodawy, Anną Młodciak. Ta rozmowa jest do odsłuchania na naszej stronie w internecie zachod.pl. I tam pani Wójt mówiła na przykład o połączeniu miejscowości ścieżkami rowerowymi. W Gorzowie to jest duża szkoła zawodowa, która się buduje w poszpitalnym kompleksie przy Warszawskiej Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. ZIT-y pozwoliły także na kupno nowych tramwajów. To jest ulica Kostrzyńska, to jest rewitalizacja tutaj kwadratu. Kwadrat cały w Gorzowie, czyli to Śródmieście zostało zrewitalizowane. Warto tam pojechać i to zobaczyć. Ale także Park Wiosny Lodów też właśnie trwa jego rewitalizacja. To też są zintegrowane inwestycje terytorialne, więc chciałem to wyjaśnić słuchaczom, że to jest namacalne. To nie są tylko te unijne procedurki i wyjaśnienia. Jerzy Sobolewski.
Trzeba wyjaśnić, co to są te ZIT-y. To jest taka bezpośrednia forma współpracy samorządu z Unią Europejską. Te rozdanie, które my mieliśmy, które się teraz kończy 2014-2020, Gorzów i miejski obszar funkcjonalny, czyli te gminy, o które teraz ten MOF się powiększy, właśnie o gminę Strzelce, Witnice, Koszczyn. Przedtem to były tylko gminy Kłodawa, Bogdaniec, Santok i Deszno. I te gminy i ten obszar funkcjonalny otrzymał 49 miliardów euro na wszystkie rzeczy, o których właśnie my mówimy, bo
49 milionów euro.
My dostaliśmy pieniądze na przykład, bo jak mówimy już to jest, na plan transportowy, cały plan transportowy, dostaliśmy pieniądze na infrastrukturę drogową. Teraz, proszę Państwa, właśnie można powiedzieć, że budowane jest na przykład Chrobrego czy węzeł przesiadkowy, na który Gorzów zapłaci 20 milionów złotych. 13 dostajemy dofinansowania. Gorzów się zmienia i te pieniądze są niesamowite i czeka nas następne rozdanie właśnie do 2027 roku i dobrze by było, żeby ta forma współpracy z samorządem dalej istniała, bo istnieje troszeczkę, no tutaj powiem już tak pod względem politycznym, że rząd naciska na to, żeby rząd dysponował tymi pieniędzmi, a nie samorząd. I to jest...
To już chyba jest postanowione, zapisane, że tak
nie
będzie.
Zapisane jest
właśnie w Komisji Europejskiej, że muszą być konsultacje z samorządem i te pieniądze mają być dysponowane przez samorządy lokalne. To jest bardzo ważne i dlatego my musimy wszystko robić, żeby te dobrze pieniądze wykorzystywać i cieszę się, że w sumie rzeczywiście Gorzów wypadł bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozdysponowanie tych ZIT-ów w tych latach właśnie 2014-2020, bo wypadł lepiej nawet niż Zielona Góra, bo generalnie całe województwo lubuskie 99% wykorzystało, Gorzów 97%, także cieszę się bardzo, że tak wyszło i mam nadzieję, że następne rozdanie będzie również korzystne i Gorzów już nie na tym zyska, bo do 2027 roku czeka nas bardzo duża perspektywa i musimy to wykorzystać, dobrze się przygotować i dobrze potem przeprowadzić te nasze wszystkie inwestycje.
A dodajmy, że 5 MOF-ów będzie w Lubuskiem, także będzie na co patrzeć i czego pilnować. Panom dziękuję za rozmowę, bo czas nam się kończy. Przypomnę Państwa i moimi gośćmi. Byli wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i miłego weekendu.
I radny sejmiku Prawo i Sprawiedliwość Marek Surmacz, dziękuję bardzo.
Kłaniam się i do usłyszenia. Kłaniam się Państwu.
Ja Państwu dziękuję za uwagę. Hubert Pietroński realizował audycję Samorządne Lubuskie. Ja nazywam się Marcin Sasim. Do usłyszenia, miłego weekendu.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.